Książki pod lupą.
Z Aleksandrą Zielińską rozmawia Anna Wysocka.
Naszym dzisiejszym gościem jest Aleksandra Zielińska, autorka, która debiutowała powieścią 2 lata temu, książką Przypadek Alicji. Ukazała się twoja najnowsza książka, Bura i Szał. I ja może prowokacyjnie zapytam o to, co bardzo lubię pytać autora. Czy lubią swojego głównego bohatera?
Jestem z nią bardzo związana przez to, że dotyka tematów, które są mi bliskie i przez to, że już się zdążyliśmy ze sobą zżyć przez ten długi czas.
Pytam o to, bo stawiasz jej na przeszkodzie bardzo niedobrych ludzi. Być może oni nie są, ja mam takie poczucie, tak niedobrzy, jakby się wydawało, bo czytamy książkę z perspektywy Burej.
Mi trochę na tym zależało, żeby ukazać bardzo subiektywny punkt widzenia bohaterki. Obserwujemy świat oczami dziewczyny, z którą nie do końca jest wszystko w porządku, biorąc pod uwagę, jak ten świat na nią reaguje. I to moim zdaniem było szalenie interesujące, żeby spróbować wejść w głowę danej postaci i czytelnikowi pokazać wszystko to, jak ona widzi. I dzięki temu myślę, że też pole do interpretacji dla czytelnika jest dużo większe, bo mamy tutaj rzeczy niedopowiedziane wprost, dużo różnych rzeczy ukrytych w cieniu i ile sobie ktoś z tego wyciągnie, albo zinterpretuje, albo mu przyjdzie do głowy, tak jakby to należy do czytelnika.
Ale świat, który widzi Bura, to jest świat bardzo pesymistyczny, zwłaszcza jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które powinny być teoretycznie jej bliskie, a nie są. Nie dajesz nam ty, czy też świat przedstawiony, żadnego światełka w tunelu, wręcz przeciwnie. Jest tylko, wydawać by się mogło, coraz gorzej. Odkrywasz przed nami kolejne karty, z których wynikają coraz bardziej drastyczne motywy. Dlaczego?
W momencie, kiedy sobie wymyśliłam, co będzie myślą przewodnią i głównym tematem, zaczęłam się zastanawiać, jak to ugryźć i jak oddać tę wizję w sposób przekonujący czy interesujący, to musiałam użyć takich narzędzi. I to też było stąpanie trochę po takim i niepewnym gruncie, i po cienkim lodzie, żeby za bardzo też nie przesadzić w drugą stronę, bo jeżeli książka byłaby kompletnie dołująca i nihilistyczna, to podejrzewam, że ten biedny czytelnik do końca by z nią nie wytrzymał. Dlatego to też było takie cyzelowanie, żeby wciąż balansować na granicy tego dobrego i złego, ale na tyle, żeby to było przystępne, interesujące i nie aż tak przytłaczające.
Właśnie pytanie, jak bardzo ta książka też z tobą zostaje? Czy kilka lat pracy nad ciężką bohaterką i osobą, która ma problem z głową, to jest coś, co też zostaje w autorze i co jakoś się trawi jeszcze po napisaniu książki?
Dla mnie tak to wyglądało, bo po napisaniu pierwszej wersji musiałam sobie zrobić trochę przerwę. Potem były poprawki, potem prace redakcyjne i w momencie, kiedy książka wyszła, ja byłam kompletnie emocjonalnie rozjechana i potrzebowałam trochę czasu, żeby rzeczywiście dojść do siebie, oczyścić z tego wszystkiego i móc wejść w nową historię. Ale rzeczywiście tematyka była na tyle ciężka, że i research, który wykonywałam.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym researchu. Bardzo mnie ciekawi w książce element szpitala psychiatrycznego, psychoterapii również. Czy to wymagało jakichś głębszych badań? Na czym polegał research przy
Ja miałam o tyle prościej, że ja skończyłam uczelnię medyczną, jestem z wykształcenia farmaceutą, więc po pierwsze miałam dostęp do całej literatury naukowej na ten temat i mogłam sobie znaleźć wszystko to, czego potrzebowałam i mieć poparcie naukowe też do tego i dzięki temu wszystko, co zbadałam, myślę, że jest wiarygodnie przedstawione i ma swoje poparcie. Poza tym wybrałam się też na wycieczkę do takiego szpitala i dużo czytałam, już abstrahując od literatury naukowej, dużo popularnych rzeczy czy samego internetu. Starałam się, żeby to, co znajdę, przefiltrować na tyle, żeby było z jednej strony tajemnicze, interesujące, ale z drugiej też wiarygodne.
Mam takie poczucie, że twoje wykształcenie farmakologiczne widać wśród tych wszystkich tabletek.
Motyw leków na lęki pojawia się bardzo często i sobie założyłam, że to będzie trochę fetyszem głównej bohaterki i to też jest jedna z cech, które bohaterkę definiują, bo ona już jest tak skupiona czy na swoim leczeniu, czy na swojej terapii, że na podstawie apteczek domowych innych ludzi jest w stanie już przewidzieć, na co chorują, jakie mają problemy i co im się w życiu nie udało.
Jak bardzo tożsame są ze sobą Alicja z poprzedniej twojej książki z Burą?
Myślę, że sam motyw odstawania od normy, niedopasowania i próby takiego siłowania się ze światem jest wspólny.
Chciałabym cię zapytać właśnie o jeszcze jedną rzecz, która jest wspólna, czyli właśnie ten rozjazd między wsią a miastem. Mhm. Jak ty to widzisz? Jak wygląda ten rozjazd? No też jesteś osobą, która to doświadczenie akurat dzieli ze swoimi bohaterkami.
Tak, to też było dla mnie bardzo fajnym miejscem do czerpania tematu, bo przeżyłam to trochę na własnej skórze, bo nagle okazało się, że muszę się wyprowadzić z mojej małej wioski gdzieś na Podkarpaciu, żeby pójść na studia do dużego miasta. I miałam ogromny problem z przystosowaniem się i trwało to bardzo długo. Myślę, że to już na miesiące się rozciągało. I przez długi czas miałam wrażenie, że siedzę trochę gdzieś po środku, że już mój dom nie jest tam, gdzie był w dzieciństwie, ale jeszcze nie jest tutaj, gdzie jestem w tej chwili.
Mnie interesuje też fakt tej dosyć długiej listy podziękowań na końcu książki. To oznacza, że jednak ktoś dołożył do twojej pracy odrobinę swoich rad, wskazówek, jak rozumiem. Jak to wygląda?
Podziękowania głównie tyczyły się tego, że ta książka jest efektem stypendium miasta Kraków.
W podziękowaniach pojawia się też Weronika Murek, Dominika Słowik. Czy można już mówić, że powstaje jakiegoś rodzaju nowe pokolenie, taka sztama dziewczyn?
My się przyjaźnimy. I rzeczywiście dla nas jest bardzo cenne to, że możemy się dzielić doświadczeniami i jakoś sobie pomagać, bo wiadomo, że w momencie, kiedy zaczyna się na rynku literackim, wielu rzeczy się nie wie. I kiedy się można tymi wątpliwościami z kimś podzielić i znaleźć zrozumienie z drugiej strony, to jest bardzo cenne.
Każdy czwartek, 17:00, w najciemniejszym punkcie miasta. Siedzimy naprzeciw siebie, ale ja trochę bardziej skłaniam się w kierunku rzeki. Zawsze ciągnie mnie do rzeki. Chociaż nie jestem własną matką i prędzej przegryzę sobie żyły, niż zostanę własną matką. M zakłada nogę na nogę. Na kolanie opiera notatnik. To nasze trzecie spotkanie. Ostatnie z zapisywaniem tego, co mówię, i nie dlatego, że to, co mówię, nie jest już ważne. Wręcz przeciwnie. M pyta, jak minął mi tydzień i trze zarost na brodzie. Ma podkrążone oczy, więc domyślam się, że tej nocy zasypiał bez dropsów, bo dropsy można łykać tylko 2 razy w tygodniu. Może 3, ostatecznie 5, ale wciąż pozostają ci noce, gdy zostajesz sam na sam z demonami i ramieniem przyciskasz poduszkę do ust, żeby nie krzyczeć. A zresztą może M tak naprawdę jest szczęśliwym ojcem i mężem. Nie wiem. Jeszcze tego nie wiem. Opowiadam zatem o studiach, których nie lubię, o uczelni, której się boję, o wiedzy, która nie chce na dłużej zostać w głowie i ciurkiem ucieka, zanim zdążę napisać kolokwium, bo niezależnie od tego, co podstawiam w równaniach za x-y i y-ki, zawsze wychodzi mi 17. W końcu mówię o imprezie z okazji Halloween, na którą wybierają się wszyscy, chyba, oprócz mnie i chłopca z innej grupy. Wołają na niego: Mateusz Płucko Przełóż, bo ma raka i nie dożyje licencjatu. Dlaczego nie chcesz iść, Bura? Boisz się? Wszyscy się boimy, każdy po swojemu.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowała Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!